Gość Radia Merkury.
24-25 września, 1 i 2 października. Proszę te daty dobrze sobie wziąć pod uwagę. Szczególnie adresuję te słowa do tych z Państwa, którzy mieszkają w pobliżu Gostynia, ale nie tylko. Otóż już rusza 6. już Festiwal Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacromontana. Józef Zeidler patronuje temu festiwalowi, organizują go moi dzisiejsi goście. Może się panowie przedstawią?
Ksiądz Jakub Przybylski, dyrektor festiwalu.
Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny festiwalu.
Waszą specjalnością jest odkrywanie zbiorów świętogórskich i właściwie przywoływanie i przywracanie utworów mało znanych. Jaki będzie w tym roku zamysł festiwalu?
Ja myślę, że nadal jesteśmy wierni tej tradycji. Mówiliśmy i zawsze to powtarzamy, archiwa świętogórskie są bardzo bogate. Zbiór, który pozostawiła po sobie Kapela Świętogórska jest olbrzymi, to jest ponad 100 tytułów. No więc i w tym roku nie zabraknie niespodzianek. Myślę, że melomani z Wielkopolski zwłaszcza z wielką przyjemnością wysłuchają na pewno po raz pierwszy od wielu, wielu lat mszy Józefa Elsnera, mszy G-dur dedykowanej zresztą Antoniemu Radziwiłłowi. Także to jest, co prawda zacząłem od ostatniego koncertu, ale chyba duże wydarzenie dla Wielkopolski.
Bo to jest także rękopis lub kopia partytury, która znajdowała się w zbiorach świętogórskich.
Dokładnie, jest to opracowanie na chór świętogórski, na kapelę świętogórską. Jest to jedyna i ostatnia kopia, która zachowała się w całości tej mszy. No więc możemy powiedzieć tak, że księża Filipini są właścicielami jedynego egzemplarza tej mszy.
Stworzenie z Świętej Góry, takiego bardzo ważnego na te 4 dni ośrodka, to wysiłek ogromny, ale także wysiłek i organizacyjny, i wysiłek artystyczny. I tutaj moje pytanie do księdza dyrektora. Jak wy to robicie? Bo właściwie co roku są coraz piękniejsze programy, coraz bardziej atrakcyjne płyty, które powstają w wyniku tego festiwalu?
Klasztor jest bardzo otwarty na współpracę z różnymi środowiskami. Od kilku lat działa na Świętej Górze Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej i właściwie ta cała organizacja spoczywa na tej instytucji. Księża dopomagają, żyjemy muzyką. I to wszyscy, księża, bracia zakonni, siostry zakonne, wszyscy pielgrzymi przybywający. Jakąś marką Świętej Góry stała się właśnie ta muzyka, ale to nie tylko poprzez koncerty, tylko poprzez takie wydarzenie duchowe, jakim jest Festiwal Sacromontana. My wykonujemy muzykę przede wszystkim religijną, ale przez to pokazujemy tę ogromną radość, ten potencjał tej ewangelicznej radości, który tkwi w każdym z tych utworów, który gdzieś tam do tej pory martwy czy zamrożony spoczywał w przepastnych archiwach klasztornej biblioteki. Nie ma chyba na Świętej Górze nikogo, kto by się tym festiwalem nie cieszył. I mam takie przekonanie, że wszyscy, którzy przyjadą do nas, także i w tym roku, będą uczestnikami tej wielkiej radości, tego wielkiego, radosnego, muzycznego święta.
No bo znowu kolejne nazwisko. Już mieliśmy nazwiska Zeidlera, Koperskiego i nie tylko. I tutaj czytam Johannes Battista Lohr, Czech, który ze Świętą Górą także był związany.
Nasze archiwa o tym mówią, ale również stare kroniki klasztorne. Natomiast nic nie wiedzieliśmy bliższego o tym kompozytorze. Ten festiwal, działalność stowarzyszenia odkrywa też historię Świętej Góry, jaka ona jest dla nas obowiązująca. Kto by przypuszczał jeszcze kilka tygodni temu, że taki wspaniały kompozytor kolejny był na Świętej Górze. Myślę, że Jan Baptista Lohr w tym roku, a w kolejnych latach okaże się, że duchowieństwo Świętej Góry to nieprzeciętni ludzie.
No ale do tego też tak się trochę umiędzynarodowiacie, ponieważ jego utwory będzie prezentowała czeska orkiestra.
Rzeczywiście, po raz pierwszy gościmy tak liczny zespół artystów z zagranicy, z Czech, konkretnie z Brna. No, powiązania są i pomysł bardzo prosty. Jan Baptista Lohr pochodził z Brna, Co prawda był tylko 6 lat na Świętej Górze, ale pozostawił sobie kilka kompozycji i nasi czescy artyści cieszą się, że jeszcze nie znając tego kompozytora, zabiorą go ze sobą do Brna i może tam będzie kolejne odkrycie tego kompozytorskiego talentu Jana Baptysty Lora. Jeszcze może w jednym słowie warto wspomnieć, ponieważ Poznań przygotowuje się do konkursu Henryka Wieniawskiego. Myśmy poczynili taki prolog, można powiedzieć, przed konkursem, zapraszając skrzypka Ilja Grubert, to skrzypek mieszkający w Amsterdamie, grający przede wszystkim z wyśmienitą techniką, grający na skrzypcach po Henryku Wieniawskim, na skrzypcach Guarneriego. Jest laureatem znamienitych konkursów imienia Czajkowskiego w Moskwie czy Paganiniego w Genui. Ten instrument po raz pierwszy usłyszymy i poczujemy chyba na plecach oddech samego Henryka Wieniawskiego.
Jak popatrzymy na poprzednie edycje, to ta muzyka jest nie zawsze też ściśle oratoryjna. I to wynika z tego, że chcemy, aby melomani przybywający na nasze koncerty mieli naprawdę wspaniałe muzyczne uczty, żeby to były piękne wydarzenia. Siedzi obok mnie Wojciech Czemplik. Artystycznie on to wszystko obmyśla przez cały rok. Konsultuje to z gronem stowarzyszenia i również z księżmi na Świętej Górze. No bo chyba o to chodzi, żeby festiwal się rozwijał, a będzie się rozwijał wtedy, kiedy będą nowe pomysły.
Również stosujecie tak zwany płodozmian, to znaczy się nigdy nie powtarzają się wykonawcy albo rzadko. Widzę, że jest ukłon w stosunku do kolejnego poznańskiego chóru, Poznański Chór Kameralny Bartosza Michałowskiego.
Trudno pominąć wspaniałych artystów, którzy są tuż za Miedzą, czyli w Poznaniu. Rzeczywiście chór kameralny wzbogaci brzmienie zespołu czeskich wirtuozów. To będzie ten koncert otwierający festiwal, czyli msza Jana Baptysty Lora. Mieliśmy już chór poznański pana Jacka Sykulskiego, mieliśmy filharmoników poznańskich, tym razem będzie chór kameralny pana Bartosza Michałowskiego.
Ale nie tylko, bo również macie w tym roku sporą reprezentację gdańską. To będzie następny weekend, 1-2 października.
Ten następny weekend rzeczywiście zdominował Gdańsk. Koncert, o którym wspominaliśmy, czyli msza Józefa Elsnera w wykonaniu chóru kameralnego polskiego pod dyrekcją pana Łukaszewskiego i orkiestra prowadzona przez pana Marcina Nałęczenie-Siłowskiego. No ale dzień wcześniej koncert zatytułowany Skarby Świętej Góry, czyli utwory Maksymiliana Koperskiego, również z Gdańska, chór Politechniki Gdańskiej, orkiestra kameralna Symfonia Nordica.
Jak to bywa z dostaniem się na wasze koncerty? Wiem, że trzeba przyjechać bardzo wcześnie, bo cieszą się one dużym powodzeniem.
Bazylika na Świętej Górze jest ogromnym wnętrzem, ale okazuje się z każdą edycją festiwalu zbyt małym. Rzeczywiście koncerty cieszą się ogromną popularnością, przyjeżdżają ludzie z bliska i z daleka. Wypada przyjechać trochę wcześniej, choć nie wcześniej niż godzinę, bo przed koncertami odbywają się jeszcze msze święte. Koncerty są niebiletowane, a więc mówiąc bardzo potocznie, kto pierwszy, ten lepszy. I zawsze dostawiamy jeszcze krzesła, ławki, tak żeby jak najwięcej osób mogło się zmieścić, żeby ten udział w koncercie był jak najbardziej komfortowy. Również co roku w Bazylice wystawiamy ogromny telebim, gdzie z kilku kamer są prezentowane ujęcia, gdzie można jak gdyby być bliżej artystów.
No i waszą specjalnością jest nie tylko to, co się dzieje na festiwalu, ale również to, co powstaje po festiwalu. Zawsze czekamy z dużą dozą ciekawości na płyty, które pojawiają się z dorobkiem tych koncertów, z zapisem tych koncertów.
To rzeczywiście duże przedsięwzięcie, ale mamy na szczęście przyjaciół, również z Radia Merkury. Co roku realizujemy kilkanaście sesji nagraniowych, żeby ten materiał prawykonań utrwalić. Bazylika wtedy zamienia się na ogromne studio nagrań, mnóstwo kabli, mikrofonów. Jeden z ojców przeznacza również swoją celę, ażeby tam można było zgromadzić potrzebny sprzęt i żeby w komfortowej sytuacji realizatorzy mogli również pracować. Dzięki temu powstaje wspaniały produkt, jakim jest dwupłytowy album takiej pofestiwalowej serii Muzyka Sacromontana, który cieszy się ogromną popularnością. Jest takim materiałem promującym festiwal, ale przede wszystkim
ma taki wymiar archiwalny, utrwalający nasz dorobek.
No, przypomnijmy, że cieszyliśmy się, że po pierwszej edycji festiwalu otrzymaliście chyba największe wyróżnienie. Myślę tutaj o Fryderyku.
Rzeczywiście, pierwsza płyta przyniosła nagrodę Fryderyka, druga i trzecia, przypomnę, to były nominacje. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Warto jeszcze chyba radiosłuchaczom powiedzieć, że jeżeli ktoś by z Państwa nie dojechał do Gostynia, to koncert ostatni, finałowy 2 października będzie transmitowany przez program Drugi Polskiego Radia, tak więc zapraszamy nie tylko do Gostynia, ale również do radioodbiorników.
No a ponieważ chór gdański to zespół, który rekomendacji nie potrzebuje, warto nadstawić ucha, żeby być. I jeszcze takie pytanie o tą otoczkę festiwalu, bo zawsze festiwalowi towarzyszy i wydawnictwo, i wiem, że bardzo precyzyjnie przygotowujecie to wszystko, co się dzieje wokół koncertów. Czy coś szczególnego w tym roku także planujecie?
Jak zawsze, Bazylika będzie przepięknie przygotowana, będą wspaniałe kompozycje kwiatowe.
Oświetlenie.
Oświetlenie, które z pewnością tego charakteru takiego niepowtarzalnego dodań. No i przygotowaliśmy również dla wszystkich melomanów niespodziankę, ale to dopiero na koncercie finałowym ujawnimy.
No, czyli dopiero wtedy, kiedy Państwo przyjadą, to będzie można się przekonać, co przygotowali dla Państwa organizatorzy festiwalu. Spodziewacie się, że jak zwykle publiczność dopisze?
Mamy taką pewność, czy publiczność dopisze. Podczas chyba 3 pierwszych edycji ja należałem do pesymistów, czy ktoś na te koncerty przyjdzie, jak to będzie. Bo znamy nieraz doświadczenie wielu księży, proboszczów, którzy organizują różne koncerty. W czasie ogłoszeń parafialnych zachęcają, żeby pozostać, a pozostaje kilkanaście osób. Tak się składa, że od początku festiwalu cieszą się wszystkie koncerty taką no, niezwykłą popularnością, chyba ze względu na to, że zapewniamy wysoką jakość, tą oprawę artystyczną, no i sama muzyka no, jest niezwykle atrakcyjna.
Czy już są zamysły, jakie kolejne partytury ze świętogórskich zbiorów ożywić?
W jaki sposób jest to konsekwencja tego, co wydarzyło się rok temu? Otóż gostyński kompozytor Alfons Szczerbiński, będzie jego kolejna odsłona. Tym razem oprócz muzyki fortepianowej pojawi się muzyka wokalna. Będzie to program, na który złożą się pieśni, między innymi polskich poetów, takich jak Adam Asnyk, właśnie na głos solowy z muzyką Alfonsa Szczerbińskiego. Jeżeli nam się uda, to być może, że nawet do przyszłorocznego festiwalu zrealizujemy płytę właśnie, na którą złożą się utwory na fortepian w wykonaniu Christophera Alvareza, gościa z Francji, który już był w Gostyniu i w Śremie, którego mieliśmy okazję poznać, i na głos solowy.
A czy nie myślicie o kolejnych wydawnictwach? Bo myślę, że te postacie, które w tej chwili pojawiają się coraz to nowe w programach festiwalu, i Koperski, i ów czeski kompozytor, nie zasługują na głębsze przywołanie ich współczesnym, nie tylko koncertowo, ale na przykład monograficznie?
Na pewno ksiądz Kuba tutaj potwierdzi, że klasztor jest otwarty na badania muzykologów i chyba warto rzeczywiście podkreślić, że to są zupełnie niezbadane jeszcze obszary polskiej muzyki tego okresu, zwłaszcza tutaj w Wielkopolsce, że przywołujemy nazwiska takie jak Koperski, Szczerbiński, Zeidler, o którym mogę powiedzieć, że już w grudniu to nazwisko pojawi się w encyklopedii PWN-u, o którym wcześniej niewiele wiedzieliśmy, także oczywiście to są wszystko zasługi artystów, no i przede wszystkim muzykologów też.
Których bardzo serdecznie zapraszamy również na festiwal i przy innych okazjach, aby do tego naszego archiwum zajrzeli i być może jakichś poszukiwań dokonali, bo my się bardzo koncentrujemy na festiwalu, a chyba trochę mało na tym, co jeszcze to archiwum może zawierać.
A widziałam je, jest przepastne, jest niesamowite, robi wrażenie. Oczywiście robi wrażenie na nas jako biur starodruków, jeśli chodzi o partytury, ale jestem przekonana, że przy głębokiej analizie muzykologicznej również ma ogromne znaczenie dla rozwoju kultury tego regionu, dla rozwoju kultury Wielkopolski.
Warto było jeszcze podjąć ślad tych partytur, które zaginęły, które zostały z Gostynia wywiezione. Nie wiem gdzie, czy do jakiegoś archiwum pruskiego. W czasie kasaty klasztoru w 1876 roku jeszcze o wiele większa część jest poza Świętą Górą. Być może kiedyś ktoś natrafi.